W księdze Izajasza pojawia się kilka pieśni przedstawiających sługę Jahwe, sługę Bożego, ale takiego szczególnego. Tym szczególnym sługą był Mesjasz, Pan Jezus. Jedną z takich pieśni chciałbym dzisiaj omówić z 50 rozdziału Księgi Izajasza od 4 do 11 wersetu. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Lecz Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony. Dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Bliski jest ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać się ze mną? Stańmy razem do rozprawy. Kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie. Oto Wszechmocny Pan pomaga mi, kto mnie potępi. Zaprawdę wszyscy oni zwiotczeją jak suknia, mól ich stoczy. Kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i zapalacie strzały ogniste, wejdziecie w żar waszego ognia i na strzały ogniste, które zapaliliście. Spotka was to z mojej ręki i będziecie leżeć na miejscu kaźni. Ciekawy jest to fragment. On ukazuje nam Pana Jezusa w kontekście Jego wcielenia. Wiemy ze Słowa Bożego, nawet z Księgi Izajasza, że Chrystus jest kimś więcej, że jest Bogiem. Nawet w Księdze Izajasza w tekście hebrajskim jest nazwany w 9 rozdziale, w wersecie 5, Bogiem mocnym, podobnie jak w 10 rozdziale, w wersecie 21 nazwany jest Bóg Jahwe. I w czym jest rzecz? Chociaż Chrystus w swej odwiecznej naturze był w postaci Bożej, jako Syn Boży, to jednak Jego wcielenie jest w pełni autentyczne. I tutaj na ziemi zachowywał się jak człowiek, z wyjątkiem grzechu. Miał pełnię człowieczeństwa. I naród, który odtrącił Boga Jahwe w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, odtrącił też w swojej większości Jezusa w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie. On przyszedł tutaj jako prawdziwy uczeń, którego Bóg nauczył wypowiadać właściwe słowa, bo czytamy, Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych. Każdego ranka budzi Jego ucho na wskazówki Ojca na ten dzień. Czytamy, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Ale to, co w środku jest takie urzekające, że Bóg dał mu taką zdolność, Bóg Ojciec, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. I Pan Jezus rzeczywiście wzywał wszystkich utrudzonych, utrapionych, żeby przyszli do Niego. To da im ukojenie. Ja nieraz stykam się z ludźmi z racji mojej służby, którzy są na skraju wyczerpania psychicznego, którym załamuje się wręcz zdrowie. Ostatnio mam dialog z takim jednym bratem. I zachęcam, zbliż się do Jezusa, powierz Mu swoje życie, powierz Mu swoją rodzinę, powierz Mu swoje choroby, zmartwienia, wyznaj swoje grzechy. On Cię posili, On właśnie tych spracowanych posila miłym słowem. Jego nauka jest taką nauką, która daje posilenie. I to ma właśnie związek z niepojętą tajemnicą wcielenia Syna Bożego. Syn Boży najpełniej objawia Ojca ludziom, jak mówi Ewangelia Mateusza 11:27, On prowadzi ludzi do Ojca. 11 rozdział 27 werset Ewangelii Mateusza powiada, już kiedyś to w szczegółach rozważaliśmy, że wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. I Pan Jezus nawet posunął się do tego, co oczywiście trzeba właściwie rozumieć, że w Ewangelii Jana w 12 rozdziale powiedział w wersecie 44 i to powiedział donośnym głosem zawołał, czytamy, Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. I dalej powiada, ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Dzisiaj diabeł chciałby zająć nasze umysły wszystkim, czy różnymi tematami, ale nie Jezusem. Ja nie mówię, że na przykład nieważna jest etyka chrześcijańska. Dzisiaj z wielką przyjemnością wysłuchałem radiowego kazania, gdzie mówca z Bielska-Białej mówił wspaniale wręcz o potrzebie tego, żeby nasze słowa, które wypowiadamy, miały wartość, żebyśmy postępowali zgodnie z naszymi ślubami. I to jest wszystko słuszne, jak najbardziej. Ale pamiętajmy o tym, że bez Jezusa nic uczynić nie możemy. Że nie możemy dotrzymać tych wszystkich naszych zobowiązań, jeśli nie będziemy mieli społeczności z Panem, jeżeli nie będziemy się w Niego wpatrywać. I czytamy, ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności, nikt, kto wierzy we mnie. I Pan Jezus jeszcze powiedział coś takiego w wersecie 49, 12 rozdziału, bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I dalej mówi, i wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym, przeto co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Nie wiem, czy sobie to uświadamiamy, że Chrystus jest poddany Bogu Ojcu i nigdy nie jest odwrotnie, nigdy nie znajdziemy fragmentów, że Bóg Ojciec jest poddany swemu Synowi. Bóg Ojciec ma pierwszeństwo. Musimy o tym pamiętać. Chrystus jest Bogiem wcielonym jako Syn Boży i wcześniej był Bogiem, który nie był wcielony, dopiero na ziemi nastąpiło wcielenie, ale jest poddany Ojcu. Bóg Ojciec jest Jego głową. I nauka Chrystusa to nauka, którą przekazał Mu Bóg Ojciec. Źródłem tej nauki jest Ojciec. Chrystus na ziemi szuka prowadzenia Bożego u swego Ojca. Zobaczmy chociażby niektóre wersety. Marka 1,35. A wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. No to pytanie takie. No skoro Pan Jezus już od poranka dał się budzić Ojcu, żeby słuchać Jego nauki, żeby mieć z Nim społeczność, żeby dać się prowadzić, sam Syn Boży, doskonały, bez grzechu, to jak my możemy się obejść bez boskiego kierownictwa? Bez skupienia się na Nim, bez spędzania czasu. Ostatnio było rozważanie w porankach z Bogiem, w rozważaniach brata Tozera, gdzie powiedział, że chcąc naprawdę doświadczać bliskości Boga, trzeba poświęcić Mu czas. Że nie ma drogi na skrót. Że trzeba dla Boga mieć czas. I chciałbym wam, drodzy, powiedzieć, że im bardziej będziemy się posuwać w czasie, tym bardziej niebezpieczne będą czasy, tym trudniejsze czasy. I nieprzeliczalną, ale niezwykle wartościową rzeczą będzie to, jakiego ducha jesteśmy. Jeżeli będzie w nas Boży pokój, będzie nas Słowo Boże mieszkało, jeżeli będziemy ustabilizowani duchowo, przetrwamy najtrudniejsze chwile, najtrudniejsze próby. A jeżeli nie będziemy poświęcać na to czasu, bardzo szybko możemy doświadczyć upadków. Owszem, Bóg może nas z tych upadków podźwignąć, ale strzeżmy się tego. Pamiętajmy, że to jest wielka wartość. I Pan Jezus na ziemi szukał prowadzenia Bożego w wielu miejscach. Pamiętamy może, że przed wyborem apostołów całą noc spędził na modlitwie do Boga. I mógłbym jeszcze wiele rzeczy przytaczać, które o tym mówią. List do Hebrajczyków nawet mówi w 5 rozdziale od 7 do 9 wersetu, bardzo ważne takie słowa są tam, Hebrajczyków 5 rozdział od 7 do 9, gdzie czytamy, za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Widzimy tu Mesjasza, Zbawiciela, który na ziemi, będąc złączoną naturą bosko-ludzką, jednak podlega też człowieczeństwu. Podlega takim rzeczom jak strach, jak w ogrodzie Getsemane zaczął się smucić i trwożyć, czytamy. Obawiał się tego, co miało na niego przyjść. Podlega takim rzeczom jak smutek z powodu zatwardziałości serc grzeszników. I dlatego tak bardzo potrzebował posilenia od Ojca. To jest tajemnica, my nie potrafimy tego wytłumaczyć. Jak Chrystus, który jest Synem Bożym i Bogiem, jednocześnie był człowiekiem i podlegał też ludzkim rzeczom, jak głód, jak pragnienie, czy zmęczenie. Nie możemy tego sobie ogarnąć, ale było coś takiego. I on bardzo potrzebował Boga Ojca, Jego wsparcia i wsparcia też aniołów świętych, których Bóg posilał, i wsparcia Ducha Świętego. Ale czytamy, że nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Czyli tej innej, nowej sytuacji nauczył się posłuszeństwa wobec swego Ojca. I to ma analogię dla nas. Ten posłuszny uczeń Boga Jahwe, Boga Ojca, jest dla nas wzorem, że my także, jeżeli będziemy z kolei Jemu posłuszni, Jezusowi, możemy dostąpić zbawienia wiecznego. I my tak bardzo potrzebujemy już od ranka, żeby Bóg budził nasze ucho, żebyśmy słuchali Jego nauki. I żebyśmy też umieli jeden drugiemu, a także człowiekowi spragnionemu Ewangelii, czy przygnębionemu dzisiejszą sytuacją na świecie, czy w kraju, czy w jego życiu akurat, powiedzieć jakimś dobrym, miłym słowem. Czy mamy takie miłe słowa? No z pustego to i Salomon nie naleje. Jeżeli byśmy zaniedbywali czytanie Biblii, słuchanie Słowa Bożego, czy jakikolwiek kontakt ze Słowem Bożym, z modlitwą, to nie będziemy się dzielić, będziemy narzekać na ceny, na jakieś inne tam rzeczy. Będzie rozmowa o wszystkim i o niczym. Ale czytamy, że Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. To jest bardzo ważne, żeby właśnie być człowiekiem, który przyjmuje w całej rozciągłości Słowo Boże i przyjmuje Boga takiego, jakim jest. Ja mam rozmowy z jednym świadkiem Jehowy, który jest czynnym świadkiem i takim dość przekonanym mocno i chciałbym mnie przekonać. I on mi dwukrotnie powiedział, że nie chciałby wierzyć w takiego Boga, jak ja mu przedstawiłem z Biblii. Że nie chciałby obcować w ogóle z takim Bogiem. Raz to było w tym kontekście wybrania i przeznaczenia Syna Bożego od wieczności na ofiarę. Takiego Boga to on nie chce. A drugi raz w kontekście wiecznego piekła. Ludzie chcą Boga na swój obraz i podobieństwo, nie odwrotnie. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a ludzie niektórzy chcą Boga takiego, jak im pasuje. Szukają tego, co jest miłe dla ucha. Albo szukają takiego Boga, który mieści się w ich rozumku kubusia pochadka. Który im pasuje do ich takich małych, słabych założeń. A Bóg jest znacznie potężniejszy i wspanialszy i większy i tajemnicze są Jego drogi dla nas. Tak jak Paweł powiedział, że są niezbadane jego wyroki i niewyśledzone jego drogi, ale ja stwierdzam, że ja nie rozumiem, dlaczego jestem tu, gdzie jestem, dlaczego robię to, co robię. Nie do końca potrafię to rozeznać. Jest to tajemnicze jakieś Boże prowadzenie, gdzie po prostu czasami nie rozumiem, dlaczego Bóg mnie powołał do pewnych takich działań, dlaczego niektórych ludzi postawił na mojej drodze, ale poddaję się temu, nie sprzeciwiam się, nie cofam. I tak powinniśmy robić. Bo inaczej będziemy takimi. A dlaczego Bóg dał mi takiego męża, a mógł mi dać innego? A dlaczego Bóg mi dał taką żonę, a może bym miał lepszą? A dlaczego mam taką pracę, może powinienem mieć inną? Dziękujmy Bogu za to, co mamy. Nie sprzeciwiajmy się, nie cofajmy się. Mesjasz, Pan Jezus jest dla nas wzorem. Ciężkie było Jego przeznaczenie tu na ziemi, bo wiodło na krzyż, ale wiodło potem do chwały. On dla radości, która była wystawiona przed Nim, zniósł ten krzyż. I dla nas też jest radość i chwała przed nami. I Pan Jezus był gotów nawet nadstawiać grzbiet dla tych, którzy biją, policzki tym, którzy wyrywali mu brodę. Twarzy nie zasłaniał przed obelgami i pluciem. To się dosłownie, literalnie spełnił ten werset 50 rozdziału Izajasza, wersetu 6, gdzie tak dosłownie go traktowali. I to było bardzo przykre. Mateusza 26 rozdział, werset 67 przykładowo. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami. Czyż nie sprawdziło się to? I on zniósł to. W całym Nowym Testamencie nigdzie nie czytamy, żeby Pan Jezus gdzieś prześladował tych, którzy z Nim walczyli, albo żeby apostołowie podejmowali prześladowania przeciwko tym, którzy ich jakoś nękali czy atakowali. Znajdźcie mi chociaż jeden fragment, gdzie Paweł kogoś wtrącił do lochu za to, że go prześladował, albo może na tortury skazał, albo kazał spalić jeszcze na stosie, jak to później bywało w historii chrześcijaństwa. Nic takiego nie znajdziemy. Chrześcijanie, pierwszy Kościół, to byli ludzie, których raczej prześladowano i nie byli prześladowcami. I taki był też nasz Pan Jezus. Był gotów pokornie, w cichości ducha, znieść utrapienie, znieść uciski. Wielu naszych braci w bardzo wielu krajach świata znosi pokornie i dzielnie ciężkie utrapienia, ciężkie uciski. Teraz nie wiem, czy wiemy, brat Petr Jasek, misjonarz medyczny, tylko za to, że udzielił pomocy medycznej osobie poszkodowanej w Sudanie, został skazany na dożywocie w Sudanie. Módlmy się za tego brata Petra Jaska. To jest brat z Czech, trafił do Sudanu, chciał tam pomóc, taka sytuacja się nadarzyła, osobie poszkodowanej i za to dostał dożywocie. Widzimy, za dobry uczynek niektóre państwa karzą. Być może każdy z nas będzie musiał swoją cenę za wiarę ponieść. Bądźmy tak jak Pan Jezus. Bądźmy gotowi znieść to. Tym bardziej, że Pan Jezus mówi, lecz Wszechmogący Pan pomaga mi. Pan Bóg wspierał go i chrześcijanie też świadectwa składają, że Bóg im pomaga. Niektórzy mówili, że pierwsze ciosy jeszcze czuli, ale potem nie czuli ciosów. Bóg jakoś dawał takie znieczulenie niektórym, którzy byli prześladowani. Także czytamy, dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Pan Jezus zdecydowany był pójść do Jerozolimy, wiedział, co go czeka, ale swoją twarz uczynił jak krzemień, zmierzał tam śmiało w tamtym kierunku, wystawił się na cierpienia i obelgi, w końcu na śmierć krzyżową, na proces, mękę i śmierć. Bóg oczywiście przyznał się do niego, nie został zawstydzony, nie został zhańbiony, bo Bóg go wskrzesił z martwych na dowód, że zaakceptował to, co Chrystus dokonał. I tutaj widzimy, że z kolei Zbawiciel mówi, bliski jest ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli spierać się ze mną. Stańmy razem do rozprawy. Kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie. Oto Wszechmocny Pan pomaga mi, kto mnie potępi. Zaprawdę wszyscy oni zwierczają jak suknia, mól ich stoczy. Prawdopodobnie Pan Jezus rzuca wyzwanie jakimś tutaj bliżej nieokreślonym przeciwnikom, ale wiemy, kto największym przeciwnikiem jego był, sam diabeł. I diabeł nie mógł mu wyrządzić trwałej szkody. On jedynie go ukąsił w piętę, ale Pan Jezus zmiażdży diabłu głowę. Już teraz przez krzyż rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, jak mówi list do Kolosan. I w triumfalnym pochodzie powiódł je. I teraz diabeł też nie może nas potępić. Już wytrącone zostały mu z ręki argumenty. Nikt nie ma prawa potępić wybranych Bożych. List do Rzymian, 8 rozdział, od 31 wersetu mówi, cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Diabeł ma wytrącony argument z ręki. Nie ma prawa nas potępić, ani nikt nie ma prawa nas potępić. Jest tylko jeden warunek. Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, jak czytamy w Biblii Gdańskiej, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Jeżeli trwamy w Chrystusie, chodzimy według ducha, a nie według ciała, nikt nie może nas potępić. Bóg usprawiedliwia. Chrystus wstawia się za nami. Niektórzy mogą nam wytykać. A ja Ciebie znam, bo Ty kiedyś robiłeś to i to. Ty masz za sobą przeszłość kryminalną. Ty masz to, tamto. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Jak to popularne powiedzenie mówi. Zgładzone grzechy na krzyżu Golgoty. I po prostu jestem dzieckiem Bożym, jestem wybranym Bożym. Bóg mnie powołał, pociągnął do Jezusa. Wiem, co się stało w moim życiu. Wiem, że Duch Boży daje świadectwo w moim sercu, że Bóg jest moim Ojcem. I to jest wspaniała nagroda. I mamy udział też w triumfie Chrystusa już teraz. Paweł mówi, że już teraz odnosimy zwycięstwo. Idziemy w triumfalnym pochodzie, głosząc Ewangelię. drugim liście do Koryntian czytamy w drugim rozdziale. I dla jednych jest to woń życia ku życiu. Jednym to ładnie pachnie, jak głosimy Ewangelię, że zbawienie jest z łaski, przez wiarę, że przez krew baranka, przez żadnego innego pośrednika, tylko przez krew baranka jest zbawienie z łaski i przez pokutę i wiarę przychodzimy do Boga. I tylko przez Jezusa, jedynego pośrednika. Jednym to jakoś dziwnie pachnie, jakoś dziwnie brzmi, jako woń śmierci ku śmierci, jakoś to nie pasuje, będą się sprzeciwiać, a innym to pachnie pięknie. Jaką woń życia ku życiu. I nawracają się i poznają Ewangelię. I to jest cudowne, drodzy. I teraz jeszcze mamy taki ciekawy fragment w 50 rozdziale. Tutaj jeszcze końcówka wersetu 9. Zaprawdę wszyscy oni zwierczają, jak suknia, mól ich stoczy. Prawda jest taka, że najgroźniejsi nawet przeciwnicy ludu Bożego, oni przeminą. Oni tak jak szata pożarta przez mole. Po prostu zostaną zatraceni. I teraz mamy dwie grupy ludzi wymienione w wersetach 10 i 11. Kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Drodzy, każdy, kto ma odrobinę bojaźni Bożej, niech słucha Jezusa Chrystusa. Sługi Jahwe, sługi Bożego, którego Bóg posłał na świat. I kiedy było przemienienie na górze Tabor, wtedy usłyszeli uczniowie coś takiego. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Mateusza 17:5. I prawdziwy uczeń będzie słuchał Jezusa. Będzie szedł za Jezusem. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Czyli jeżeli stwierdzamy, że brak nam światłości w naszym życiu, polegajmy na Bogu, zaufajmy Mu i słuchajmy głosu Jego sługi. Jeżeli jakaś ciemność zaczyna nas ogarniać, idźmy do fundamentów, idźmy do Jezusa, poddajmy się Jemu. I tutaj muszę powiedzieć, że ten werset ma szczególne znaczenie obecnie dla świadków Jehowy, których coraz więcej wychodzi z organizacji. W Olsztynie tylko z jednego zboru 15 osób wyszło w krótkim czasie. Bo po prostu przestają słuchać innych ludzi, zaczynają słuchać Jezusa. Poddają się Jezusowi. I myślę, że z wielu różnych ciemnych miejsc ci, którzy usłyszą głos Jezusa, dobrego pasterza, prawdziwe owce usłyszą i pójdą za Nim, wyjdą. Bo w wersecie 11 jest mowa o drugiej grupie ludzi, nieposłusznych. I przytoczę to według Biblii Gdańskiej. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień, a przepasujecie się iskrami, chodźcie z światłości ognia waszego i w iskrach, któreście rozniecili. Z ręki mojej wam się to stanie, że w boleści leżeć będziecie. Są ludzie, którzy sami tworzą swoje prowadzenie duchowe, sami wzniecają własne światło. To jest ciało kierownicze u świadków Jehowy, u Mormonów Księga Mormona, Mary Baker Eddy, Nauka i Zdrowiem z kluczem do Pisma Świętego i wielu fałszywych proroków, nawet w kręgach charyzmatyczno-zielonoświątkowych krążą fałszywi prorocy, którzy dają fałszywe światło. Iskry takie wzbudzają, taki ogień. Ale efektem tego będzie, że w boleści będą leżeć. Bo wzbudzają fałszywe światło, chcą chodzić według własnego prowadzenia, mają jakieś swoje własne w tym cele, może chcą się wywyższyć, chcą jakiś biznes na religii zrobić, bo nie jedni to sobie każą ładnie płacić za każdą wizytę w każdym zborze. I będą leżeć na miejscu kaźni. To się Bogu nie podoba. Tworzenie sztucznego światła, którego Bóg nie stworzył, Bogu się nie podoba. Czy to w sektach, czy to wreszcie w chrześcijaństwie. Także mamy wzór Pana Jezusa i trzymajmy się tego wzoru, korzystajmy z Jego posilenia i sami bądźmy blisko Boga i trzymajmy się Jego sługi, Jego, a naszego Pana. Amen.